Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry pani doktor. Piątek, 18.30 to czas na książki, które pomagają żyć, rozwiązywać problemy, a może też trochę bardziej zastanawiać się nad własnym życiem, co w nim zmienić, żeby było lepsze i bardziej szczęśliwe. I na przykład książka Na emocjonalnej karuzeli Karen Bluff nam w tym procesie pomóc może. Nastolatkom przede wszystkim, ale nam dorosłym również. O tym mówiłyśmy tydzień temu.
Nie przestajemy być nastolatkami w środku. Tak. I może warto opowiedzieć o takim podejściu. Mówimy tutaj bardzo dużo o samowspółczuciu i o uważności.
I życzliwości dla
i
siebie.
I życzliwości. Tak. I takie ćwiczenie chciałabym zaproponować, jak otworzyć serca, by wpuścić życzliwość. Jeżeli byliśmy wychowywani przez bardzo życzliwe osoby i trafiliśmy na nauczycieli, którzy byli osobami kochającymi dzieci i młodzież, no to my tę życzliwość wyćwiczyliśmy i ona jest dla nas naturalna. Ale bardzo często jest tak, że spotkaliśmy się z małą dawką życzliwości i trzeba się tego nauczyć. I to jest takie ćwiczenie, które właściwie zmienia nasz stosunek do otoczenia, a tym samym do siebie, czyli takie nastawienie do świata. I chodzi tutaj o coś, co nazywa się w sposób, który został przetłumaczony w taki sposób, ale może mieć nie najlepsze skojarzenia, mianowicie metoda miłującej życzliwości. A chodzi o ugruntowanie przyjaznego nastawienia do siebie, do innych ludzi. I to mniej więcej w tej książce trwa 20 minut, u nas pewnie najwyżej jedną. Zajmij wygodną pozycję i się odpręż. I pomyśl o kimś czy o czymś, jakiejś żywej istocie w każdym razie, która wywołuje u ciebie uśmiech na twarzy. Może ukochany piesek, może ukochany kotek, a może jakiś człowiek. I kiedy tak się odprężysz, to staraj się powiedzieć do tej osoby takie zdania. Obyś był szczęśliwy czy szczęśliwa. I wyobrażaj sobie, jak to jest, kiedy przeżywasz to szczęście. Obyś czuł się kochany czy kochana. I wyobrażaj sobie, jak to jest, że czujesz się kochany. Obyś akceptował siebie takim, jaki jesteś. Wyobrażaj się sobie, jak to jest.
Ja mam taki pomysł, bo nie wiem, czy pani doktor się ze mną zgodzi, ale bardzo często na ślubach ludzie się tak czują. Kiedy widzą młodą parę, która jest rozpromieniona, szczęśliwa, mówi sobie tak na całe życie i naprawdę widać autentyzm i miłość na ich twarzach.
Życzliwość.
I życzliwość, to rodzi tak. Się coś takiego. I ludzie lubią chodzić na śluby, żeby się właśnie poprzyglądać młodej parze. Może przeżyć to, tak.
Że może trochę na nas wpłynie tak, i szczęścia. Tak. I my wchodzimy też w ten odbiór, to odczucie. Tak, ale tutaj to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, dlatego że my komuś, do kogo mamy dużo życzliwości, życzymy dobrze. A teraz robimy drugą część ćwiczenia. Rozszerzamy tę istotę na trochę większy teren i w nim znajdujemy się my sami. I wtedy staramy się powiedzieć to samo. Obyśmy byli szczęśliwi, obyśmy czuli się kochani, cały czas staramy się wyobrazić, jak to jest. Będziemy o tym mówić, że między wyobrażeniem a faktem nie ma wielkiej różnicy. Więc jeżeli my sobie wyobrażamy, jak to jest być szczęśliwym, czuć się kochanym, to w nas się pojawia ta umiejętność, to doświadczenie. Obyśmy akceptowali siebie takimi, jacy jesteśmy. Czyli teraz już nie tylko ta istota ważna, jeszcze my, ale trzecia część, ta jest bardzo trudna. Bo teraz zostajemy na polu tylko my. I mówi mi do siebie, obym była szczęśliwa. Wyobrażając sobie, jak to jest. Obym czuła się kochana. Obym zaakceptowała siebie taką, jaką jestem. Oczywiście mężczyźni w rodzaju męskim. Wyobrażamy sobie, jak to jest. I to jest bardzo ciekawe, że my, gdybyśmy sami, mając w sobie mało na razie życzliwości, od razu wystąpili z takim tekstem, obym czuła się szczęśliwa, i zaraz by się zaczął opór i taki sposób odpychania tego. Ale jeżeli najpierw kierujemy to do kogoś, do kogo mamy ciepłe uczucia, potem niech już będzie, ta osoba i ja. I na końcu tylko ja, to jest jakby małymi krokami zbliżamy się do zmiany naszych bardzo głębokich nastawień. Myśmy w jednej z audycji mówili o tym, że osoby, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, jak są chwalone, to się bardzo źle czują. Bo to tak nie pasuje do ich przekonania o sobie, że to kompletnie odrzucają i są, jakby to powiedzieć, w dużym niepokoju, kiedy do nich się mówi dobre rzeczy. One nie są w stanie tego przyjąć. Grają w ping-ponga. A tu mamy taki sposób miękki, że najpierw do kogoś, potem do kogoś i do nas, a na koniec do nas.
Czyli mamy czas, żeby się przyzwyczaić do tego, oswoić i tak jak pani doktor mówi, nie zagadywać, a tam głupoty sobie mówię, to w ogóle nieważne i co ja tutaj...
Tak, mnie to nie dotyczy, to innych. No i tutaj jest też, w tej książce są takie zdanie do powtarzania, żebyśmy, jak już my się odważymy do siebie mówić, obym, tak? To jeszcze nie jest jestem czy czuję się, tylko obym, czyli to jest tryb warunkowy. I akceptuję siebie, doceniam, wiem, że to moje miejsce, zależy mi na mnie, czy zależy mi na tobie, jestem przy tobie, jestem wartościową osobą, szczęśliwą, zdrową, szanuję się, otacza mnie życzliwość, wsparcie. Także takie różne słowa, które właśnie budują życzliwość do siebie i do innych, z którymi nie mamy wprawy w ich używaniu, ale możemy to ćwiczyć. I potem, jeżeli pojawia się moment, że coś nie wyjdzie i mówimy do siebie po cichu, ty łamago, to od razu też automatycznie, na tę automatyczną krytykę pojawia się automatycznie, ale i tak cię kocham, bo każdemu się zdarza coś takiego. To dowód, że się uczysz, to dowód, że jesteś człowiekiem. Czyli tą naszą złość natychmiast jesteśmy w stanie zniwelować dobrymi słowami. Ale żeby mieć te słowa w głowie, to ich trzeba się po prostu nauczyć, trzeba je przećwiczyć i mieć je na podorędziu, zamiast tych, które automatycznie się pojawiają negatywistyczne i krytyczne. No i teraz zobaczmy, dlaczego jest takie ważne, żebyśmy ćwiczyli tę uważność. Bo uważność to jest zwracanie uwagi na każdą chwilę z zaciekawieniem. Nie z musu, tylko dlatego, że nas to ciekawi. A jak wiemy, co się z nami dzieje, możemy mieć wpływ na to, co się z nami dzieje, a nie poruszać się jak bierna tratwa rzucana przez prądy życia. I zauważmy, że w momencie, kiedy pojawia się sytuacja zagrożenia, to my możemy reagować walką albo ucieczką. Ale w obu tych wypadkach zachodzą takie same zmiany w organizmie.
No tak, bo jest wyrzut kortyzolu i adrenaliny i dzieją się różne rzeczy z nami.
Krew z brzucha pompowana jest do kończyn, żebyśmy mogli biec albo bić. Źrenice się rozszerzają, lepiej widzimy, lepiej się skupiamy. Serce mocniej pompuje krew i dożywia nasze wszystkie mięśnie. Człowiek się poci. Z jednej strony się chłodzi, a z drugiej strony ręce stają się bardziej przyczepne. I teraz wobec tego, co wywołało taką reakcję w organizmie? Co jest zagrożeniem?
No tak, jeżeli goni nas lew, no to wiadomo, że jest to czynnik obiektywny. To jest zagrożenie z zewnątrz, ale najczęściej to się pojawia w naszej głowie.
To się pojawia w naszej głowie.
Czyli myśli, które wygenerujemy, są dla nas przerażające. Są tym lwem, czy tygrysem, czy czymkolwiek, co nas goni.
Tak, i dawniej nas te lwy wyganiały. A dzisiaj żyjemy już w miarę bezpiecznych warunkach. No musimy uważać przy przechodzeniu przez ulicę, prawda? A resztę to my sobie już wyobrażamy naszym stosunkiem do świata, interpretacją tego świata. Ale też zobaczmy taki przykład, o który autorka tutaj opowiada. Na rowerku takim na siłowni jechała, on miał ekran, żeby człowiekowi się nie nudziło jak jedzie. No i sobie włączyła tym razem taki program z Alpami. Jedzie przez zaśnieżone góry, odwróciła się na chwilę, wróciła wzrokiem do ekranu, a ona pędzi w przepaść tym rowerem. Spociła się, przeraziła i dopiero uświadomiła sobie, przecież jest na siłowni, na bezpiecznym rowerku. Ale ten obraz doprowadził do takiego stresu, że jakby to się działo w tym momencie naprawdę. Zobaczmy filmy, które straszą. Jesteśmy w stanie przed filmami też płakać, rozpaczać, albo cieszyć się i śmiać do rozpuku, prawda? Czyli sztuczne warunki mogą wywoływać w nas bardzo silne emocje. Natomiast my mamy też taką skłonność w naszym myśleniu, że są dwa sposoby, w które wprowadzamy siebie w stres. Jedno to jest zajmowanie się przeszłością i przyszłością w taki sposób, jakby one były rzeczywistością. Biadolimy nad przeszłością, myśląc, że to, co się wydarzyło, to są fakty. Ale to znowu jest nasza wyobraźnia. Więc wyobraźmy sobie na przykład, że no właśnie coś zrobiliśmy źle. A no nie wiem, no na scenie mieliśmy wystąpić w jakimś tam naszym przedstawieniu, zapomnieliśmy kwestii. No to zawiedliśmy całą grupę, wszyscy są nieszczęśliwi, w ogóle przeze mnie to przedstawienie się nie udało. Ale tak naprawdę to było, minęło, grupa mówi, nic takiego się nie stało, no trudno, ludziom się zdarza zapomnieć swoje kwestie, wpadają w tremę i takie rzeczy i to jest normalne i cała widownia przyjęła to z życzliwością. Ale nie, my wiemy, że zawiedliśmy, ośmieszyliśmy się, wyszliśmy na głupków, rozpamiętujemy to. To już było i już do tego nie wrócimy i już tego nie zmienimy. Takie jest życie. Czasem coś takiego się przytrafia. Człowiek zapomina kwestie. I to przyjęcie życia, jakim jest, jest bardzo ważne. I gdybyśmy przestali rozpamiętywać i skupiać się na tym, to ten fakt zniknąłby z naszego życia. Bylibyśmy znowu tu i teraz, zajmowali się tym, co trzeba, a nie nękali się i biczowali przeszłością. Teraz nowe rzeczy się dzieją wokół nas, których nie zauważamy.
No nie zauważamy na przykład, ponieważ już mamy kilka czarnych scenariuszów na przyszłość, tak? I to jest ten moment, w którym...
A tu teraz mamy wyobrażamy sobie, co się złego w życiu przytrafi. Znowu to rozpamiętujemy, w kółko się nad tym martwimy, mielimy w kółko te nasze lęki. No i to jest oczywiście myślenie powiązane z depresją. A drugi sposób, w jaki my, znaczy z tym jest bardzo blisko powiązany w tym, co opowiedziałam, to jest opór. Czyli nie zgadzamy się z tym, że po prostu... Dobrze, zapomniałam swojej kwestii na wystąpieniu, no i dobra, no to może trochę się ośmieszyłam, że zapomniałam, ale to nie jest śmieszne, że ludzie mają tremę i wszyscy najwięksi aktorzy miewają tremę przed wystąpieniami. Dopiero zbieram doświadczenia, jak zapanować nad tremą, wszystko jest w porządku, uczę się. Więc zamiast zawiodłam, beznadziejnie nie poszło, jestem idiotką, zgódźmy się na to, że tak jest jak jest, żeby nie osądzać, nie oczekiwać, że rzeczy będą inne, bo w ten sposób my oczekujemy, że zmienimy szkołę, rodziców, nauczycieli, przyjaciół, zachowania innych ludzi. No nie. Życie płynie sobie właśnie w taki sposób. Co się stało złe, to się nie odstanie. Może to wcale nie było złe, bo głównie jest w naszej głowie. I głównie my się boimy, co ludzie powiedzą. To jest przekleństwo, ten lęk przed tym, co ludzie powiedzą, jak mnie będą negatywnie oceniać. A to zwalczanie przeszłości, próba zmiany tej przeszłości na inną, zamiast zaakceptowanie tego, co się stało, to tylko utrwala te negatywne uczucia z przeszłości, których już nie ma. To było, tego już nie ma. Jesteśmy w innym miejscu, gdzie indziej.
Wydaje się to takie proste, bo rzeczywiście tego już nie ma, ale jest ślad w naszym umyśle, pani doktor.
Tylko my to produkujemy cały czas, kręcąc się w kółko, myśląc o tym.
No dobrze, to co w takim razie, co na te błędy umysłu poradzić? Jak wytrenować ten nasz umysł, żeby puszczał, o właśnie, może to dobre słowo, odpuszczał?
Tak, to w terapii się o tym często mówi, puszczanie plus oddech. Puszczanie oznacza, że obserwujemy odpływającą myśl. Beznadziejnie mi poszło? Myślałam, że beznadziejnie mi poszło, ale to była nauka, jak panować nad tremą. Zawiodłam? Nie wiem, czy zawiodłam, skoro wszyscy mówią, że nic nie szkodzi, wszystko świetnie poszło. A to tylko dodało, że tak powiem, smaczku naszemu przedstawieniu, bośmy sobie poradzili z tym momentem. Nie jestem idiotką, jestem osobą, która się uczy występować na scenie. Więc jakby zaczynamy zmieniać te myśli i pozwalamy tym starym odejść i skupić wtedy już uwagę nad czymś innym. I bardzo ważne jest wtedy ćwiczyć oddech. Jest długa wersja tego oddechu, to nawet nie byłam w stanie tego przeczytać, bo to nie na mój temperament, ale są ludzie, którzy lubią takie odczuwanie wszystkich etapów po kolei, jak wciągamy powietrze, jak wchodzi do płuc, co się z nim dzieje w tych płucach, jak wchodzi do krwi, a ta krew krąży po organizmie.
Czyli to ciągle ta wizualizacja, która nam powinna towarzyszyć.
Wizualizacja i odczuwanie temu. I, bo to jest to, o czym mówił ten John Travis, nauczyciel medytacji. Zatrzymaj umysł w swoim ciele. Jak zaczniesz skupiać się na ciele, umysł przestaje pracować nad tą przeszłością, przyszłością i wymyślaniem głupot. Więc dla młodzieży zalecają coś takiego, żeby 3 razy dziennie zrobili 3 uważne oddechy, nie takie 20-minutowe, tylko takie skrócone, takie, że wciągam powietrze, co ja czuję w nosie, w ustach, w podniebieniu, w gardle, co się dzieje z moją klatką piersiową i już przeszliśmy na obserwowanie ciała, odpuściliśmy te myśli, które nas zaprzątały. Czyli odwracamy w jakimś sensie uwagę.
I to jest bardzo ważne, co pani doktor mówi. Czytałam niedawno taką analizę, że właściwie 80% ludzi współcześnie nie potrafi prawidłowo oddychać. Że mamy skrócony, płytki oddech. To właśnie wynika ze stresu, z wielu rzeczy, między innymi z tych, o których pani doktor tutaj mówi. I my powinniśmy na nowo się tego po prostu zacząć uczyć.
Ciasne spodnie, wciąganie brzuszka, żeby ładnie wyglądać. Paniczek oddech ogranicza. Tak, mamy wiele powodów, żeby źle oddychać. A poza tym jesteśmy w ciągłym stresie, a stres spłyca oddech. A już kiedyś o tym mówiłyśmy. 20 tysięcy oddechów dziennie. Niech w każdym oddechu zabraknie troszeczkę. Pomnóżmy to przez 20 tysięcy razy na dobę. To jest bardzo duża strata. Więc dobrze jest dobrze oddychać i dobrze się na nim skupić. I tutaj jeszcze takie współczujące skanowanie ciała, to też do uważności. Chodzi o zauważanie odczuć płynących z różnych części ciała, żebyśmy się nauczyli rozpoznawać, co się dzieje z naszym ciałem, także jakie robimy gesty w różnych sytuacjach życiowych i żebyśmy potrafili, o czym mówiłyśmy w zeszłej audycji, te gesty zmienić na takie, które nas rozluźniają, uspokajają, zmieniają nasz nastrój. Więc tutaj jest takie też ćwiczenie, połóż się na plecach i potem staraj się popatrzeć, co się dzieje, poczuć, co się dzieje z twoimi stopami od spodu, z wierzchu, co w kostki, golenie, łydki, kolana. No i tak skanujemy to całe nasze ciało od stóp aż do czubka głowy i na koniec kładziemy dłonie na sercu i jednocześnie przeżywamy uczucia wdzięczności dla naszego ciała, że to wszystko tak pięknie pracuje i współpracuje. O stopach fajnie jest pomyśleć, że takie są malutkie w sumie, a takie duże ciało noszą i zobaczcie, ile czasu, ile lat, ile milionów kroków zrobią w ciągu życia i współpracują z nami tak pięknie.
Powolutku musimy niestety zmierzać do końca.
Dobra, to jeszcze tylko jedno, takie ostatnie, trzecie ćwiczenie, że nie jesteśmy sami, bo o tym mówiliśmy wcześniej, że takie bardzo ważne jest, żeby mieć tą życzliwość i to poczucie wspólnoty z innymi i uważność na to, co się dzieje. Więc tutaj mamy ileś ćwiczeń za sobą o uważności i to, że nie jesteśmy sami, że mamy taką wspólnotę z ludźmi. I tutaj jest takie ćwiczenie, mi się wydaje, że bardzo ciekawe, to szybko opowiem. Powtarzamy je 3 razy z osobą neutralną, popularną i drażniącą. Więc przybierzmy jak zwykle wygodną pozycję, zamknijmy oczy, rozluźnijmy się i zobacz w wyobraźni daną osobę. Powiedzmy za pierwszym razem neutralną. I staraj się rozważyć cechy tej osoby. Ta osoba jest człowiekiem, tak jak ja. Ta osoba ma ciało i umysł, tak jak ja. Ta osoba doświadcza doznań, emocji, myśli, tak jak ja. Ta osoba była kiedyś smutna, rozczarowana, zraniona, zagubiona, tak jak ja. A następnie skieruj do niej życzenia. Życzę tej osobie, by była wolna od bólu i cierpienia, by była silna i zrównoważona, by była szczęśliwa, ponieważ jest istotą ludzką, taką jak ja. A potem masz taki krótki teścik do wypełnienia. Co teraz o tej osobie myślisz? Nie myślę o niej za dużo, jest trochę denerwująca, bardzo ją lubię, nigdy wcześniej nie zwróciła mojej uwagi, jest w porządku, jest bardzo fajna, jakieś inne. I teraz to powtarzamy 3 razy, to przywołanie, rozważanie, potem życzenie z osobą popularną, która no, może budzić naszą zazdrość, albo osoby, która nas wyraźnie drażni swoimi zachowaniami. I dobrze jest po tym teściku sprawdzić, jak zmienił się nasz stosunek do tej osoby. Kiedy widzimy, że ona może jest drażniąca, ona też ma swoje kłopoty, tak jak ja. Ona ma też jakieś przykre doświadczenia w życiu, tak jak ja. Coś na nią wpływa, może nie tak jak na mnie, ale na mnie inne rzeczy też wpływają. Więc ona jest też tak jak ja i dlatego jest taka drażniąca w swoich zachowaniach.
Czyli samoakceptacja i większa akceptacja dla bliźniego, tak? Można by to podsumować.
Dokładnie tak.
Mhm. Bardzo dziękuję pani doktor. Rzeczywiście niezwykle cenne te ćwiczenia. Zresztą widzę, że cała książka jest po prostu naszpikowana różnymi przykładami i ćwiczeniami. Bardzo dobrze, bo czasami my rozumiemy teorię, ale nie wiemy, jak się do tego zabrać.
Bo to podejście, które jest prezentowane w tej książce, mówi o tym, że musisz pewne rzeczy przeżyć i poczuć w swoim ciele i wtedy może nastąpić zmiana. Nie wystarczy o tym myśleć i kombinować.
Trzeba działać.
Trzeba poczuć, przeżyć i możemy wtedy włożyć w nasze ciało nawet doświadczenia, których nie mieliśmy, na przykład miłości. No ale to kiedyś mówiłyśmy już przy innej książce o tym, ale tutaj jest to bardzo ważne, przeżyć to, nie tylko przeczytać, ale starać się zatrzymać na ćwiczeniach, przeżyć, poczuć, nauczyć nasze ciało przeżywać te emocje.
Na emocjonalnej karuzeli Karen Bluff napisała tę książkę, opowiadała z pasją, jak słychać, dr Elżbieta Zubrzycka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Polecamy się za tydzień. Iwona Damska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.